jednego.
Cześć, Michał Fila przy mikrofonie. Zapraszam na kolejne wydanie audycji Jeden na jednego, a ze mną w studiu
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Zaczniemy od tego, co zasmuciło kibiców polskich drużyn grających w europejskich pucharach. Jak doskonale wiemy od przecież lipca i sierpnia, że żaden polski zespół nie zagrał w Lidze Mistrzów. Natomiast teraz oba zespoły, mistrz i wicemistrz kraju, odpadły również z Ligi Europejskiej. No i pytanie, czy w dobrym stylu, bo komentarze są bardzo różne.
Ja mogę się odnieść do meczu chociażby Legii z Napoli. Po wyniku możemy sobie już stwierdzić, że chyba mecz nie był zbyt udany dla legionistów. 5-2. Co prawda no, to było z Napoli, w Neapolu, więc na trudnym terenie, ale trzeba zauważyć, że no, Napoli tam wymieniało praktycznie połowę składu. No, wszyscy komentatorzy mówili po tym meczu, że spodziewali się raczej porażki Legii, ale nie w takim stylu. Tam praktycznie zawodnicy nie potrafili w środku pola wymienić 4-5 podań. Tam akcje urywały się po dwóch zagraniach. Kuriozalna jest również druga bramka, gdzie któryś z pomocników Legii zagrywał do Lewczuka, tak? I ta bramka jest kuriozalna. Więc no, to pokazuje, w jak słabym stylu Legia zakończyła te rozgrywki.
Rzeczywiście można powiedzieć, asysta była piękna, taka a la Barcelona, zagranie między obrońców
no look pass
Jodłowca. Mem po tym meczu był następujący, że no w pucharach już nie gramy, wreszcie mogę się skupić na lidze i gonić Piasta Gliwice. A mnie się jedna rzecz tutaj narzuca. Nemanja Nikolić w polskiej lidze strzelił 19 goli. Absolutny snajper. No, myślę, że każdy klub z polskiej ekstraklasy może zazdrościć warszawskiej drużynie takiego zawodnika. Natomiast w europejskich pucharach w ogóle go nie było widać.
No to
nie grał nic.
Pytanie jest takie, czy to chodzi o klasę strzelca i jego nastawienie w trakcie meczu, czy chodzi o klasę obrońców, z którymi się mierzy na boisku i czy to źle nie świadczy przypadkiem o obronie w polskich klubach?
Mnie trudno jednoznacznie to określić. Ja bym raczej stawiał na to, że Nemanja Nikolić świetnie sobie radzi na polskim podwórku, gdzie rywal nie jest aż tak wymagająca, kiedy staje naprzeciw Napoli. No już nie jest tak kolorowo, no i było to widać właśnie we wczorajszym meczu, kiedy to Neapol zaaplikował aż 5 goli wicemistrzowi kraju. Dość smutno kończy warszawska drużyna przygodę z europejskimi pucharami. Zgoła inaczej można patrzeć na postawę Lecha Poznań, który no, grał z bardzo silnym Basel. Wiemy, że to była jego już czwarta porażka z tą drużyną w przeciągu kilku miesięcy. No, nie było za kolorowo, a mimo to lepiej chyba oceniamy drużynę z Poznania.
No zawsze lepiej wygląda drużyna, która straciła jedną bramkę, niż ta, która straciła ich 5. Lech przegrał, Legia też. Nie wiem, ja bym tego nie rozpatrywał na zasadzie, kto przegrał ładniej albo w lepszym stylu. Obie drużyny przegrały, obie zawiodły kibiców i oczekiwania, które były w nich pokładane. I
chyba prawda jest taka, że za tydzień nikt nie będzie pamiętał, jak to wyglądało, tylko no, wynik już poszedł w świat, tak? Nie ma
dokładnie
polskich zespołów, znowu nie mamy pucharowej wiosny. Co też można zauważyć, teraz tak trochę tłumaczą się tym polscy zawodnicy i szczególnie polscy szkoleniowcy, że to dla Legii to był bodajże 36 mecz w tym sezonie, a dla Napoli 21. I tutaj można gdzieś dopatrywać się, że może są zmęczeni już ci zawodnicy, może pewien efekt wypalenia. No ale zauważmy, że sam Nikolić, jeszcze wracając do twojego poprzedniego pytania, on w reprezentacji Węgier też nie jest podstawowym napastnikiem, więc to też pokazuje, że to nie tylko w Europie on nie może strzelać, ale też na arenie międzynarodowej nie widzimy jego bramek. No, musimy sobie powiedzieć szczerze, no, cały czas jesteśmy słabą ligą, tak? Cały czas mamy przeciętne zespoły. Jeden dobry sezon Legii w tamtym sezonie, jeden dobry występ Legii, no raczej tego nie zmieni.
Zobaczymy, miejmy nadzieję, że powiedzenie może za rok wreszcie się spełni i chociaż jeden klub z gości na arenie międzynarodowej już trochę dłużej, to znaczy zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów, choć patrząc po tych bardzo słabych występach w europejskich pucharach, ten ranking nie będzie zbyt dobry. No i znów możemy myśleć o tym, że będziemy grali w pierwszej rundzie Ligi Mistrzów, bo o drugiej to nie wiem, czy w ogóle możemy myśleć po tak słabych występach. No zobaczymy też, kto będzie mistrzem kraju, bo jeżeli to będzie Piast Gliwice, no to nie będzie za ciekawie i tutaj nie spodziewam się raczej niczego dobrego.
Jeden na jednego.
Przejdźmy zatem do Ligi Mistrzów. No tutaj działo się naprawdę bardzo sporo. Real Madryt zaaplikował 8 goli Malmo i myślę, Piotrze, że taki bilans bramkowy, jaki ma Real w porównaniu z twoją Barceloną, no przyznasz, kolejny rekord Cristiano Ronaldo i gdzieś w cieniu Lionel Messi.
Oczywiście wynik imponujący, trzeba to przyznać. Imponujący dorobek bramkowy Cristiano, 11 bramek, to on własny rekord pobił, tak?
Tak, z sezonu 2013-2014, gdzie później zdobyli Ligę Mistrzów.
No, ale wątpię, żeby w tym roku zdobyli tą Ligę Mistrzów, także tutaj jeszcze się nie nakręcaj, Michał. Natomiast no, wynik imponujący z tym, że tak, zespół Malmo, czyli wcale nie ta najwyższa klasa, nawet bym się nie pokusił o stwierdzenie, że jakaś średnia klasa. To raz, a druga sprawa, Benitez wyszedł najmocniejszym składem na zespół, z którym nie musiał nic ugrywać tak naprawdę, bo mieli już murowane wyjście z grupy. I chyba zrobił to tylko po to, żeby połechtać i kibiców, i troszeczkę ego piłkarzy, żeby się rozegrali, żeby trochę wstali.
Powiedzmy szczerze, piłkarza tak naprawdę, no. Mówmy o tej drużynie.
No ale wraca Benzema po kontuzji, jego drugi mecz, aplikuje 3 gole. No i mamy tutaj sytuację, że w 2 meczach strzelasz 5 goli i mówiąc tak trochę językiem internetu, Lewandowski mu się włączył. Być może się przestraszył, bo jak wiemy, nasz towar eksportowy Robert jest łączony z klubem z Madrytu.
Tak, no o tym możemy sobie też porozmawiać za chwilę. Te transferowe hity zawsze latają w okresie świątecznym. Natomiast no, z tym Malmo, mówię, tak jak tutaj też już Michał zauważył, to był raczej mecz zrobiony pod Cristiano, żeby to on poczuł, że jest jeszcze bardzo ważny, żeby pokazał te swoje umiejętności, żeby może się trochę rozkręcił, bo ostatnio to był cień
i też
samego siebie.
Trzeba zauważyć, że nie miał najlepszej prasy sam Benitez, tak? Wysoka porażka w El Clasico, później nie najlepsze dalej wyniki. No, szczególnie chodziło o styl gry, więc może właśnie tym meczem Benitez chciał pokazać, że ta drużyna też umie atakować, potrafi zdobywać bramki, no ale pamiętajmy, że w meczu z najciekawiej zapowiadającym się meczu w tej grupie, w meczu z PSG, meczu na szczycie, już nie było tak imponująco. Wygrali tylko jeden mecz z PSG, że drugi zakończył się remisem i ta bramka, którą strzeli z PSG, nie dość, że zdobył ją obrońca, no to no nie była ona najwyższej
rezerwowy
klasy.
Rezerwowy obrońca, tak? I do tego jeszcze trochę miał przy tym szczęście, także...
Więc prawda, no nazwałeś to Michale Farfoclem przed anteną.
No tak, więc powiedzmy sobie szczerze, no z Malmę myślę, że no tutaj nie szczyciłbym się, fajnie, że trafił znowu, gdzieś został zapisany tutaj na kanwach historii Cristiano, na pewno dla niego jest to fajne wyróżnienie, no ale właśnie czy to nie będzie kolejny sezon, gdy Cristiano indywidualnie znowu będzie bogiem, ale pamiętajmy, że piłka nożna jest cały czas grą drużynową i jeden Cristiano tego nie zmieni.
No rozmawialiśmy właśnie w zeszłym tygodniu na temat nominacji do Złotej Piłki, tej ścisłej trójki. No i pytanie, czy ona miała sens w kontekście, że piłka nożna jest sportem, no mimo wszystko, a może przede wszystkim drużynowym, a nie indywidualnym. No ale ten mecz z Malmą, Real Madrid przejdzie jeszcze pod jednym względem do historii, ponieważ pierwsze padły 2 hat-tryki w jednym meczu. No i można powiedzieć, nawet jeżeli patrząc na klasę rywala, jest to dość spore osiągnięcie, bo Benzema, tak jak wcześniej mówiłem, wraca po kontuzji.
Przeanalizujmy sobie, jak też padały te bramki. Bardzo dużo było sytuacji, w których pokpił sprawę bramkarz Malmę. Tam wiele, chociażby Cristiano strzelił bramkę w końcu z wolnego, tak? Ale prawda była taka, że gdyby tam stał troszkę lepszej klasy bramkarz, spokojnie mógłby ten wolny obronić, no bo to nie był wyjątkowo piękny strzał. Tam piłka odbiła się przed bramkarzem. Również strzał Benzemy gdzieś poszedł tutaj koło nogi, wystarczyło troszkę bardziej tutaj tą nogę, rękę wyciągnąć. Fajnie, że tutaj dokonało się coś historycznego na naszych oczach, ale po raz kolejny jednak bym zwrócił uwagę, że gdyby tam stał troszkę lepszy bramkarz, troszkę lepszy obrońca, może też Malmö nie było już tak zmotywowane, bo to też był ostatni mecz, oni wiedzieli, że rywal jest bardzo trudny, że ta Liga Europejska jest troszkę poza ich zasięgiem, więc może to też trochę zdecydowało o nastawieniu drużyny.
Więc dla Realu Madryt mecz z samymi korzyściami, no dla Malmö no, historyczna porażka i po raz drugi w historii również Ligi Mistrzów pada tak wysoki wynik, czyli 8-0, a wcześniej jako pierwszy takiego wyniku dokonał Liverpool w meczu z Besiktasem.
Też pod wodzą Beniteza, co ciekawe, więc tutaj może nie jednak taki defensywny ten trener.
No, zobaczymy, jak będzie w fazie pucharowej, ale zanim będziemy typować, kto z kim może zagrać, to chciałby na kogo trafić, porozmawiajmy o tym, jaka liga jest najsilniejsza, bo ten spór toczy się od wielu, wielu lat i w sumie do dziś nie można określić, jaką ligę określimy za najsilniejszą. Może pod względem właśnie drużyn występujących i w Lidze Mistrzów, i w Lidze Europejskiej. No i tutaj dominuje Liga Hiszpańska. No i pytanie, czy właśnie ona jest może nudna, ale najsilniejsza, czy, czy raczej na odwrót?
Znaczy, myślę, że po pierwsze, tutaj nieważne, ile byśmy rozmawiali, nawet jeżeli byśmy tutaj siedzieli ze 3 godziny, to dalej byśmy nie doszli do jakiejś konkretnej myśli, to po pierwsze. Po drugie, musimy sobie rozgraniczyć dwie rzeczy, bo często ludzie to mylą, myślę, gdzieś tak, jak rozmawiają ze sobą gdzieś na forach, czy tutaj dyskutują w telewizji. Rozmawiamy o najsilniejszej lidze, czy rozmawiamy o najciekawszej lidze, tak? No bo nie ukrywajmy, że tak naprawdę wielu ekspertów to podkreśla. No Liga Angielska jest najciekawszą, ze względu na to, że tam zespół z 20 miejsca potrafi mieć passę 5 zwycięstw zimą i pokonywać co trzeci dzień tych liderów, tak? Gdzie w lidze hiszpańskiej to się nigdy nie zdarzyło i się nie zdarzy, tak? Z drugiej strony, no, europejskie puchary są jakby jedyną tą płaszczyzną, na której można porównywać ze sobą ligi, bo nigdzie indziej te zespoły się nie spotykają. No, jeżeli mielibyśmy patrzeć tylko na to i brać pod uwagę suche liczby, same fakty, ile tych zespołów jest, jakie miały wyniki, no to na ten moment, jeżeli byśmy to wzięli za pewien odnośnik, no to Liga Hiszpańska byłaby tą ligą najsilniejszą, więc tutaj myślę, że jest bardzo wiele różnych zależności i ile będzie tutaj też punktów widzenia, tyle będzie pewnych, no tyle będzie odpowiedzi.
Nie mam chyba nic już do dodania, bo to jest prawda to, co Michał powiedział. Liga angielska charakteryzuje się tym, że jest stosunkowo mocna, ale niezwykle ciekawa, bo przecież chociażby w tym roku ta cała sytuacja z Leicester na szczycie tabeli, to jest coś, czego nikt się nie spodziewał. Natomiast patrząc na zdobywane przez ostatnie lata tytuły i udział zespołów w Lidze Europejskiej, Lidze Mistrzów, no to Hiszpania jest. Można by ją określić jako najsilniejszą ligę, no bo teraz chyba 7 zespołów tak weszło w sumie do europejskich pucharów i to jest jeden kraj z taką ilością przedstawicieli, także z czego 3 zespoły w Lidze Mistrzów z pierwszego miejsca, więc to w ten sposób patrząc na to można stwierdzić, że Liga Hiszpańska jest najmocniejsza.
Warto odnotować też, że w przeciągu 4 lat 3 te same zespoły zawsze są w półfinale, to jest Real, Barcelona i Bayern Monachium. Wymienia się tylko klub, ten czwarty, który z reguły jest określany jako przystawka, ale nieraz sprawiał niespodzianki, bo było to i Chelsea Londyn, i Juventus Turyn. Juventus później gra w finale przecież Ligi Mistrzów z zeszłego sezonu, pokonuje
Zauważmy
Wielki
właśnie
Real.
4 ostatnie tak naprawdę finały. Mieliśmy jednego dominatora, a z drugiej strony mieliśmy kogoś właśnie w postaci tego czarnego konia tak naprawdę w finale. Jak powiedziałeś tutaj tą przysłowiową przystawkę. Rok temu to był Juventus, 2 lata temu to było Atletico, 3 lata temu to był Dortmund z Robertem Lewandowskim. Tutaj odnosząc się jeszcze do angielskich klubów, zauważmy na lata 2005-2010. Tam znowu mieliśmy sytuację, gdzie tak naprawdę w półfinale dwie angielskie drużyny, to był jakieś angielskie starcie, to było minimum, czego wymagaliśmy od Ligi Mistrzów. Tak? Teraz znowu przez ten okres powiedzmy od 2010 do 2015 ta tendencja jest taka, że zawsze mamy te hiszpańskie drużyny. To się wszystko zmienia. Zauważmy też, no mamy na razie po 3 drużyny, mamy 3 drużyny angielskie w Lidze Mistrzów i 3 drużyny hiszpańskie. Tylko teraz, czy te 3 drużyny angielskie dadzą radę awansować? Mamy Manchester City, który sobie zawsze słabo radzi w Lidze Mistrzów, co jest, nikt tak naprawdę nie rozumie tego fenomenu. Mamy Chelsea,
z takimi piłkarzami przecież w składzie.
Z takim budżetem, tak?
No, przede wszystkim.
Więc tutaj Chelsea, która jest w wielkim kryzysie. Prawda, kibice Chelsea cieszą się, że pokonali Porto, no ale dobrze, że Bournemouth nie gra, prawda, w Lidze Mistrzów, bo już mogłaby być ciężko. Więc oni mogą z pierwszego miejsca trafić nawet na drugim miejscu na PSV, które można by powiedzieć, że jest łatwe do ogrania, ale okaże się, że wcale tak nie będzie. Bo już PSV pokazało, że potrafi grać z angielskim zespołami.
Tak, i wyszło z drugiego przecież miejsca.
Dokładnie. I mamy Arsenal, który no, od 3 lat swoją przygodę kończy. Ponad 3 lat kończy w 1/8, tak.
W 1/8, trafiając albo na Bayern Monachium, albo na Barcelonę. No pamiętamy jeden z tych meczów, kiedy to Van Persie dostaje niesłuszną drugą żółtą kartkę. Mimo, że Arsenal wtedy powinien pokonać spokojnie Barcelonę i wyjść do...
Znaczy, 2 mecze Arsenal to w ogóle po wyjściu z grupy tam są, prawda, przegrać u siebie, w ogóle nie dać kibicom żadnej szansy, chociażby jak z Milanem, przecież pamiętamy 4-0, potem walczyć do ostatniej minuty i tak naprawdę mają ten zwycięstwo, czy mają remis w 2 meczu, który tak naprawdę nic nie daje, tak? Chociaż Arsene Wenger powiedział po meczu, że to może być ich szczęśliwy rok w Lidze Mistrzów. Ciekawe, czy tak powie, jak trafią znowu na Barcelonę albo Real.
O tym, kto na kogo może trafić, jak wyglądają sytuacje w grupie, porozmawiamy po krótkiej przerwie.
Jeden na jednego.
Wracamy po przerwie I zajmiemy się teraz Manchesterem United, bo to jest chyba największe zaskoczenie w ogóle całej fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zespół, który wraca po roku przerwy do tych elitarnych rozgrywek, gra wcale nie w najsilniejszej grupie, bo powiedzmy sobie to szczerze, ani Wolfsburg, ani PSV, ani CSKA Moskwa nie należą do europejskiej czołówki, a raczej to są gdzieś średniacy w swoich ligach. No i jest ten wielki Manchester United z wielkimi trofeami za czasów Sir Alexa Fergusona. Potem David Moyes, nie grają w Lidze Mistrzów. Mamy Van Gala, który uchodzi za jednego z najlepszych szkoleniowców na świecie.
No, uchodzi właśnie.
Uchodzi, a wcale patrząc na mecze, jakie Manchester United rozgrywa, wcale tak nie jest.
Ja bym zaczął najpierw od tego, że nie nazywałbym Wolfsburga średniakiem.
Średniakiem, czy nawet PSV średniakiem w swojej lidze,
tak,
prawda?
PSV w swojej lidze jest zawsze na szczycie i zazwyczaj z Ajaxem biją się o to pierwsze miejsce. Wolfsburg po ostatnim oknie transferowym niezwykle się wzmocnił. Draxler, który robi furorę, przecież nie zapomnijmy też
o Chile. Wiem, go do swojej drużyny Realu Madryt w FIFA, także znam jakość Draxlera.
Gratuluję, natomiast właśnie Draxler, takie nazwiska jak Chile, no to są dobrzy zawodnicy, którzy świetnie się prezentują na boisku.
A propos Chile, takie są określane w mojej drużynie, dzikich kormoranach, także.
Tak, równie często nie trafiasz do bramki.
Nie, równie często trafiam do bramki.
Okej. Okay. Chile tego nie pokazał ostatnio, natomiast...
Ja też, bo przegrałem, ale spokojnie.
Ale to nie mówimy o tobie, Michaś, już spokojnie. Natomiast jeśli chodzi o Manchester, no widać tutaj niesamowite problemy w ogóle z koncentracją w trakcie meczu. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, jak można dopuścić do tego, że po strzeleniu bramki mijają dwie minuty i tracisz tą bramkę. Jeden raz, okej, raz to się może zdarzyć ewentualnie, tak? Natomiast w tym samym meczu dwie takie sytuacje, no to już jest absolutnie jakiś żart.
Dwie bramki stracić ze stałych fragmentów, tak? To też jest kluczowe, bo to już zespół w Championship trenują tak naprawdę przez 5 dni w tygodniu, trenują stałe fragmenty, jak to ustawiać się w obronie, więc wydawałoby się, że tacy zawodnicy właśnie jak Smalling, jak Schweinsteiger, jak Daley Blind, oni będą wiedzieli, jak się chociaż ustawić w tym polu karnym, żeby tą piłkę wybić, tak? A tam właśnie, tak jak mówisz, mijają 2-3 minuty. No co prawda, trzeba oddać, że druga bramka to po prostu była tiki-taka, to
tak,
co zrobił
druga
Draxler,
bramka była przepiękna.
To po prostu Barcelona, no pustą bramkę sobie zostawili, więc to było cudo. Ale prawda jest taka, że jeżeli nie potrafisz ustawić drużyny przy stałym fragmencie, 2 razy w meczu, tak jak powiedziałeś, no tam ciężko też stwierdzić jakiś problem, bo prawda, David Moyes, który 2 lata temu trenował Manchester, on jednak z tej grupy wyszedł, tak? A cały czas, i zauważmy, że Van Gaal wydał na transfery 300 milionów, a David Moyes wydał 30 milionów.
W sumie już ponad 500.
Więc dokładnie, ja uważam, że przede wszystkim problemem Manchesteru jest to, że Manchester, i ja osobiście uważam, że oni troszkę za szybko skreślili Davida Moyesa, bo to był dobry trener, który znał ligę, solidny gość, którego sam wytypował Sir Alex Ferguson.
Ferguson się raczej nie myli.
No widać, jednak na Old Trafford uważali inaczej, tak? I on naprawdę miał szansę, gdyby temu trenerowi dać troszkę więcej czasu, tak? Ten czas właśnie, który teraz dostał Van Gaal tak naprawdę. Van Gaal już po meczu powiedział, że dla niego to jest całkiem dobry sezon, bo on uważa, że zaszli dalej w Capital One Cup, tak? A tak naprawdę o jedną rundę się posunęli dalej. No może to też są jakieś tam klapki na oczach. No zauważmy też teraz samo podejście angielskich drużyn. Nie liczyłbym na to na przykład, że Manchester będzie się w ogóle skupiał na czwartkowych meczach w Lidze Europejskiej, bo jak popatrzymy na ich terminarz, tam wypada mecz co 3 dni i ostatni mecz kończą derby Manchesteru, więc myślę, że taki Manchester dużo bardziej poważnie potraktuje sobie derby Manchesteru niż jakieś spotkanie, no nie wiem, nawet z Anderlechtem w Lidze Europejskiej.
Zdecydowanie,
więc
masz rację.
Tutaj bym się raczej nie spodziewał nawet, że oni coś ugrają w tej Lidze Europejskiej. A myślę, że już dużo ludzi tutaj dywagowało, skąd taka sytuacja w Manchesterze. Myślę, że też ważne do wynotowania jest to, że zauważmy, że w podstawowym składzie tak naprawdę było tylko 2 Anglików, którzy wyszli na murawę w tym meczu z Wolfsburgiem.
To już może z multikulti Manchester.
Znaczy na pewno, tylko właśnie Manchester zawsze był bardzo angielską drużyną i co jest prawda, Sir Alex Ferguson potrafił z takich, no powiedzmy sobie, przeciętnych zawodników jak Danny Welbeck wycisnąć jakieś właśnie super osiągnięcia. Przecież po internecie biega ten obrazek, gdzie oni bodajże 6 lat temu też jechali do Wolfsburga. Tam w składzie mieliśmy Welbecka, Andersona, Kuszczaka na bramce. Obrona była zdziesiątkowana i oni ten mecz wygrali 3-1. Fakt, że to nie był ten Wolfsburg, co teraz.
Nie było dla Kselera w mojej
ale,
mojej
ale zauważmy, że no jakiś problem jest na pewno, tak? I te transfery Van Gaala zupełnie się moim zdaniem nie sprawdzają.
Ja bym jeszcze tylko zwrócił uwagę, Manchester United niespodziewanie w Lidze Mistrzów, jakby nie patrzeć, i Sevilla niespodziewanie w Lidze Europejskiej.
Ale wiesz co, ja bym nie powiedział, że tak niespodziewanie, bo owszem, no, Sevilla
jest to lekkie
w Lidze Europejskiej radzi sobie świetnie. Dwa razy z rzędu wygrała przecież rozgrywki. Natomiast trafiła na bardzo silną grupę. Przecież grupę
D. Ale ja nie mówię o tym, że zaskoczeniem jest, że nie wyszli z grupy. Ja mówię, że zaskoczeniem jest, że udało im się w ogóle wskoczyć do Ligi Europejskiej.
A to swoją drogą kosztem mieli
trochę szczęścia. Mieli trochę szczęścia w tym, że jednak udało im się wrócić do Ligi Europejskiej.
Ale podobne szczęście miał Arsenal. No i tutaj muszę zwrócić honor Michale. Arsenal pokonał 3-0 Olympiakos Pireus i to on wychodzi z drugiego miejsca.
No nie bez powodu, potem fani na twarzy Jezusa z Brazylii nakładali Giroud, który zbawił Arsenal, jakby nie patrzeć.
No, mamy zbawienie, które przyszło przez Giroud.
Mówcie mi więcej.
który zastąpi najprawdopodobniej, a może nawet na pewno, Karima Benzemę na Euro 2016, które odbędzie się przecież w ojczyźnie tego napastnika, bo za szantażowanie seks taśmami Valbuenę napastnika Realu nie zobaczymy. A szkoda, bo po kontuzji wrócił, forma jego rośnie. Ale może zostawmy plotki takie związane z Euro na kiedy indziej. No i słuchajcie, no i kończąc ten program, kogo, z kim chcielibyśmy zobaczyć w fazie pucharowej Ligi Mistrzów? Piotrze, zacznie, bo ty za Barceloną to...
Nie, jeżeli
Real
chodzi...
na Barcelonę na pewno trafi.
No właśnie,
może
to
na
jest, to jest,
to jest dopiero możliwe w półfinale.
Nie, jeśli chodzi o Barcelonę, ja szczerze mówiąc nie mam jakiegoś rywala upatrzonego. Dla mnie każdy mecz będzie fajny. Też wolałbym, szczerze mówiąc, żeby nie było na przykład za łatwo, żeby nie dostali jakiegoś zespołu...
Typu Gent?
No na przykład typu Gent, dużo słabszego, czy Dynamo Kijów, no nie ukrywajmy, to jest klasa jak nie dwie niżej.
Ale Benfica byś nie pogardził.
Zdecydowanie nie, bo chciałbym, żeby oni troszeczkę musieli powalczyć o to wyjście z grupy, bo ostatnio zbyt łatwo im to przychodziło.
No na pewno z tych zespołów na drugim miejscu, no to nikt nie chciałby trafić na PSG. Tam jest to na pewno na ekipę Zlatana, chociaż właśnie to by było ciekawe, jakby taka Barcelona, czy no Real akurat nie może, no ale jakby na przykład Bayern spotkał się z ekipą Zlatana, to myślę, że...
Byłoby ciekawie, bo tego jeszcze nie było w Lidze Mistrzów.
No i te PSG w końcu by mogło udowodnić tak naprawdę, bo oni w tych dużych meczach bardzo wymiękają. No fantastyczny mecz na tym sezonie mieliśmy, no, w dziesiątkę sezonie. Z Chelsea, tak?
Barceloną bardzo słabo im poszło i pamiętamy przecież Dawida Luiza, który został przerobiony w wieżę Eiffla, kiedy z rzędu Luis Suarez mu zasadził dwie siatki.
Co jest ciekawe też dla tych drugich drużyn z tego drugiego miejsca, które wychodzą, są określane jako te gorsze drużyny, ale zauważmy, że no zawsze, jeżeli ktoś chce osiągnąć Ligę Mistrzów, to na ten Bayern, na tą Barcelonę, ten Real zawsze trzeba trafić. Bo musisz pokonać.
Czy to tak, będzie 1/8, 1/4, czy półfinał?
Więc tak naprawdę dla ekip z drugiego miejsca nie ma tak naprawdę szczęśliwych i nieszczęśliwych losowań. Tutaj w tym 1/16, w 1/8 tutaj bardziej zespoły właśnie z tych pierwszych miejsc. One liczą na jakieś szczęśliwe losowanie i jakiś fajny pojedynek.
Zobaczymy. Za tydzień będzie taki wyjątkowy program, bo nie będziemy już rozmawiać stricte tak statystycznie o piłce nożnej, nie będziemy się zagłębiać w te wszystkie analizy, trochę będziemy się z siebie nabijać, trochę będzie żartów, memów, w ogóle takie świąteczne, fajne atmosfery. Ploteczki transferowe, ale i również związane między innymi z Benzemą i Valbueną. Także tak, słuchajcie,
Michał pochwali się, ile bramek znowu strzelił, że jest jak Schill.
No niestety w tym meczu niestety, który będzie w niedzielę, nie zagram, co nie zmienia faktu, że może następnym razem będę mógł się tym pochwalić. Za dziś bardzo serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie, żeby zaglądać na naszego Twittera, Facebooka i stronę internetową morsugedu.pl, a także do nas napisać sport@morsugedu.pl. A ze mną w studiu byli
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Do usłyszenia.
Jeden na jednego.